Znaczy, dla mnie to jest radość nieopisana. To, że możemy po prostu naprawdę śpiewać, czy po polsku, czy na językach, jeżeli masz, jeżeli Bóg cię obdarzył tym cudownym darem, jeżeli po prostu chcesz otworzyć. Słowo Boże mówi, że Bóg szuka tych, którzy mu oddadzą cześć w duchu i w prawdzie. A więc to, że będziemy szczerzy przed Bogiem, nie będziemy używać słów tak zwanych na kredyt. Wszystko dzisiaj jest na kredyt. Wszystko. Zobaczcie, że Ameryka już się tak zrobiła, że ludzie w ogóle są tak, że tak powiem, powiązani z bankami, że oni po prostu nie potrafią już funkcjonować. I u nas w Polsce to samo jest. My wszystko możemy kupić na kredyt, prawda? Ale czy kupimy zbawienie na kredyt? Kochani, to jeżeli na przykład śpiewamy, że duszę moją uwielbia Boga, to jak tą duszę zmusić, żeby ona uwielbiała Boga? Jak sprawić, żeby ona chwaliła Pana? Jak sprawić, żebym ja poczuł się jak w szczególnym takim miejscu, może nie świętym, ale bo Chrystus był święca, ale po prostu, żeby stanąć przed obliczem Boga, otworzyć swoje serce i móc powiedzieć: Panie, jestem tylko takim małym pyłkiem. Ale Ty za ten pyłek poszedłeś na krzyż. Wielu ludzi mówi, że wiecie, kaja się może tak dziwnie przed Bogiem, nazywając siebie szmatą, nazywając siebie różnie, ja już spotykałem się z różnymi rzeczami, albo wiecie, niegodnym. To prawda, my nie jesteśmy godni. Ale dla nas właśnie, kiedy byliśmy w grzechach, Chrystus przyszedł i wtedy nas dotknął. Nie czekał, aż Arek się zmieni, nie czekał, aż Jola się zmieni, Asia się zmieni, Marzena się zmieni, Dorotka się zmieni, Andrzej. Nie czekał na to. Wziął nas wtedy, kiedy byliśmy grzeszni. Przyszedł do nas, wtedy jesteśmy grzeszni. Ale wiecie, co zrobił? Nie powiedział: fajnie, i teraz w takim stanie pozostaję, ja Cię będę zawsze kochał. Nie. Kiedy On przyszedł, kiedy wszedł do naszego serca, wszystko się zmieniło. I to, co się zmieniło, to mówi: teraz, a teraz tak żyj. Naśladuj mnie, pamiętacie tego młodzieńca. Idź za mną, sprzedaj wszystko, co masz. To wszystko, co Cię wiązało z tym światem, zostaw, przyjdź i mnie naśladuj. Wiecie, jakiś czas, teraz co się dzieje, cały może świat nawet ogarnięty, ale szczególnie Polska ogarnięta jest pod tym tak zwanym mundialem. Teraz wszystkie, zobaczcie, ja nieraz jak siedzę, tylko słyszę jakieś krzyki tylko: wow, wiem już, kto bramkę strzelił, albo jęk zawodu, kiedy nam strzelili i tak dalej. Cały świat jest tym poruszony. I w pewnym miejscu jest napisane to, że apostoł Piotr mówi takie coś w pierwszym liście, w 5:4 mówi coś takiego, że mówi, jak gdyby przedstawia nam obraz, że dostaniemy niezwiędłą koronę chwały. W innych przykładach jest niezwiędły wieniec. Wiecie, korona, trudno, żeby korona zwiędła, chyba że jest naturalna, z czego jest zrobiona, to się nazywa, ale dawniej to były wieńce. Wiecie, kiedy zawodnik wygrywał jakiś, wiecie, turniej albo coś takiego, otrzymywał wieniec laurowy, otrzymywał wieniec zwycięstwa. I wyobraźcie sobie teraz, że wszyscy ćwiczą, wszyscy się starają po to, żeby nic nie otrzymać. Widzieliście takiego zawodnika? Po co zawodnicy stają do zawodów? Tylko żeby wygrać? Teraz mundial jest. Wiecie, co jest co, za pierwsze miejsce, co jest?
Finanse.
Otrzymuje się puchar. No finanse swoją drogą. Ale otrzymuje się nagrodę. I wiecie, to jest to, co czeka każdego chrześcijanina. I Bóg, wiecie jak jest, że On obiecał nam, że otrzymasz nagrodę. A więc wiecie, ci zawodnicy, wiecie, ja mówiłem wam, że brałem udział w maratonie. Jak ja każdemu to mówię, to każdy. Brałem udział w maratonie w Olsztynie, notabene, który był, nie wiem, to w latach 90. Ale wiecie, stałem na 35. kilometrze i dawałem im wodę. Zabezpieczałem jako żołnierz i brałem żołnierzy. Ale wiecie, no brałem udział w maratonie. Ale powiem wam taką jedną rzecz. Na 35. kilometrze stałem. Tam, gdzie są te tory motocrossowe, ten tor tam jeszcze troszeczkę dalej. I wiecie, z gór, tam na tej górce widać Olsztyn. Widać bloki, widać wszystko i tak dalej. A więc można powiedzieć, jakby może miał lornetkę, to może by zobaczył te reflektory stadionu, tam gdzie była meta. I to, co było dla mnie, wiecie, szokiem i to, co Bóg mi pokazał, to, że na 35. kilometrze ludzie rezygnowali i schodzili z trasy. Metę było widać. Można powiedzieć, 7 kilometrów. Co to jest? 35 już przebiegłem. My to już było widać. I niektórzy schodząc, inni trenerzy tam zachęcali, słuchaj, dasz radę, dasz radę, dasz radę. I niektórzy, owszem, wiecie, pobiegli dalej. Ale byli tacy, którzy mówią, nie, nie daję rady. Tak blisko mety, tak blisko osiągnięcia celu i koniec. Nie dałem rady. Źle rozłożyłem swoje siły. Wiecie, to jest chyba największa porażka dla zawodnika. Dla mnie, gdybym biegł maratony, to chyba była największa porażka. 35 km przebiec. I ostatnie 7 km tam z małym kawałkiem zostało. I nie dotrwałem. Źle rozłożyłem siły. To jest chyba jedna z największych porażek dla zawodnika. Ale zobaczcie, że Bóg obiecuje, że każdy, kto dotrwa. Wiecie, tak naprawdę ktoś kiedyś powiedział tak, że maratony to są po to, że każdy jest zwycięzcą. Każdy, kto dobiegnie, jest tak naprawdę zwycięzcą. Wiecie nad czym? Nad swoimi słabościami, nad swoimi niemożliwościami. Jest zwycięzcą każdy. Nie tylko ten, który wygrywa. On ma szczególny laur, można tak powiedzieć. Ale każdy, kto dobiegnie, jest zwycięzcą dla samego siebie. Dotrwałem. Zwyciężyłem. Dałem radę. Aleluja. Było tyle przeszkód. Nie wiem. Miałem kryzys. Musiałem, że tak powiem, podchodzić czasami. Łapałem się za klatkę piersiową. Nie wiem, język zamiast krawata mi wystawał. Wiecie, różne rzeczy i tak dalej. Ale wytrwałem do końca. Wiecie, w objawieniu co jest napisane? Że kto wytrwa do końca... No, przepraszam, wszystkie listy jak się kończą. Zwycięzcy dam to. Zwycięzcy dam to. Zwycięzcy dam tamto. A więc się okazuje co? Że zwycięzca jest szczególnie honorowany. Zobaczcie. Każdy zwycięzca, mieliśmy skoki narciarskie, a więc każdy zwycięzca staje na podium i wiecie, cały świat o nim mówi, można tak powiedzieć. On zwyciężył, on jest najlepszy, on tego dokonał. Wiecie, w Biblii jest napisane, że każdy grzesznik, który się na nowo naradza, to całe niebo się raduje. A ja bym chciał to zobaczyć. Chcielibyście to zobaczyć? Ja bym chciał, wiecie, ja mam potężną wyobraźnię. Ale ona nawet nie jest w stanie wyobrazić sobie to, co się dzieje w niebie, kiedy grzesznik się nawraca, kiedy grzesznik rodzi się na nowo. Nie jestem w stanie tego nawet swoją wyobraźnią ogarnąć. I to jest niesamowite. I kochani, chciałbym dzisiaj mówić na temat, aby sięgnąć cel. I jaki cel mamy przed nami? Jaki cel tak naprawdę powinien nam przyświecać? Jaki cel? Co powinniśmy robić? I otwórzmy Słowo Boże. Drugą Księgę Mojżeszową otwórzmy. Trzeci rozdział. I ja będę czytał troszeczkę z innego przykładu. Trzeci rozdział i siódmy i ósmy wiersz. A Pan mówi dalej. Napatrzyłem się na niedolę mojego ludu w Egipcie. Usłyszałem ich krzyk z powodu ich poganiaczy. Znam jego cierpienie. Wstąpiłem więc, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi opływającej mleko i miód, gdzie obecnie mieszkają Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Perzyci, Chiwici i Jebuzyci. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment, to coś bardzo mnie dotknęło, bo znamy tą historię, kiedy Bóg wyprowadził lud Izraela. Znamy to wszystko, prawda? Co nowego można na ten temat powiedzieć? Przecież to jest faktem. To jest wspaniałe, to jest cudowne, że tak się stało. Ale wiecie co? Mnie zaskoczyły parę takich słów, które padają ze strony Boga. I gdybyśmy sobie tak przyjrzeli się temu, to one są niesamowite, bo pierwsza rzecz to jest tak. Zaskakuje, że chcemy wolności, a więc Bóg mówi do ludu w taki sposób. A więc zobaczymy. Coś zaobserwowałem. Coś się dzieje. Coś porusza moje serce, bo widzę, co się dzieje. Wiecie, kiedy my widzimy krzywdę naszych bliskich, to co się dzieje? Co się dzieje w naszym sercu? Kiedy ich bardzo kochamy, co się dzieje? Co się dzieje w twoim sercu? Odpowiadajcie mi, kochani. To nie jest takie kazanie, w sensie kazania, ale powiedzcie, co? A więc, tak, ból, pojawia się ból w naszym sercu, tak dalej. Coś jeszcze takiego się pojawia?
Współczucie, rozpacz. No na pewno jakieś emocje.
No właśnie. Duże emocje, tak? Ból, współczucie. Ale też może u niektórych też się jeszcze coś pojawić. Wiecie, w moim sercu wiecie, co się pojawia? Nie zgadzam się z tym. Nie chcę, żeby tak było. Dość tego. Przepraszam, jeżeli za głośno mówię, ale mam taki styl, że ona mi nieraz napomina, ale po prostu po wojsku mi zostało. Wiecie, jak za dużo komend się wypełnił na placu, wydawało, to później tak zostaje. A więc zobaczcie, że ja się z tym nie godzę się z tym, nie godzę się z takim stanem rzeczy. I Bóg, kiedy widzi swój naród, który od 400 lat jest w niewoli, jak gdyby mówi, dość tego. Napatrzyłem się na udrękę tego ludu, dość tego. I przychodzi do Mojżesza i mówi, wyprowadź go. Wow. Wiecie, Mojżesz miał pewne przygotowanie, zależy jaki film oglądał. W jednym mamy, że czytamy w Biblii też, że on wykształcenie jakieś tam zdobył, prawda? A w Egipcie Egipt był wyjątkowy, jeżeli chodzi o książąt. Oni musieli mieć i te przez kapłanów uczeni i różne rzeczy, prawda, i tak dalej. A więc on jakieś miał wojskowe. W niektórych jak gdyby, no, źródłach podawane jest, że Mojżesz jak gdyby był doskonałym dowódcą wojskowym. Nie wiem na jakie podstawy to wzięli, ale że był bardzo doskonałym przywódcą i Bóg to widział. Ale powiem wam taką jedną rzecz. Wszystko zależy od jednej rzeczy. Mojżesz nie miał celu w swoim życiu, tak naprawdę. Bo on był księciem, on był wychowywany w taki szczególny sposób. Ale kiedy on później doświadczył tego, kiedy spotkał się z Bogiem, doświadczył czegoś zupełnie innego. Kiedy my doświadczamy Boga, zobaczcie, gdybyście teraz każdy z was miał mi powiedzieć, jak się nawróciliście, jak się oddaliście życie Jezusowi, to co się takiego wydarzyło w waszym życiu? Co się wydarzyło?
Życie
nabrało sens. Może inaczej, bo w jakiś sposób zawsze mieliśmy sens życia, prawda? Ale mieliśmy cele w naszym życiu jakieś, prawda? Na przykład zdobyć wykształcenie, firmę stworzyć, osiągnąć coś. Takie cele nam przyświecały, prawda? Ale kiedy Bóg przyszedł do naszego serca, ukierunkował nasze cele. To znaczy tak, czy one się zmieniły w jakiś sposób? Słuchajcie, czy jako chrześcijanie nie chcecie domu? Ja wiem, serce wskazuje, żeby powiedzieć nie, my tylko chcemy nieba. Kochani, nie bądźmy hipokrytami. Potrzebujemy domu, potrzebujemy odzienia, potrzebujemy różnych rzeczy w naszym życiu, prawda? Ale jest coś takiego jak nadrzędny cel. Amen? I powiem wam tak, kiedy jeździmy w różne miejsca, widzimy, dlaczego dochodzi do konfliktów między ludźmi w kościołach. Dlatego, że mimo, że cel jest jeden, to w różny sposób do tego celu podchodzimy. Dlatego, że po drodze jest coś, co po prostu nas w jakiś sposób kierunkuje. Ja bym chciał wam pokazać taką jedną rzecz. Możemy wyświetlić najpierw ten trójkącik. Kiedyś, na pewno Andrzej go dobrze zna, brat. Nie, ten.
Ten drugi?
Ten drugi. Mówię ten trójkącik. No. I powiem, pokażę wam coś takiego. Kiedyś to było charakterystyczne. Nie.
Nie, poczekaj, bo mi się nie chce ten.
Ale to ten taki, wiesz co, ten taki. No. Pokaż, który to jest.
Czekaj, bo co?
Nie, ten. No ten odpadł. To było ten...
Ale no nie, się nie zmieniło.
No to proszę też tam. Okej. Okay. Jak nie będzie, to trudno. To ten zestawimy. No.
Ja widzę.
A, nie jest inna rzecz, nie ma wyglądu.
Że?
Nie ma wyglądu. Tu jest co innego, tam jest co innego.
No.
Czyli tam jest co innego, tu jest co innego. Widzicie?
Zapraszam, słuchajcie.
Nie, dobrze, słuchajcie. A więc dobra, zgaszę. Słuchajcie, ale powiedzmy, mamy Bóg, prawda? Ale zobaczcie, jest kwestia... tu, dobra, od tego zaczniemy. Słuchajcie, popatrzcie, a więc jest podstawa pewna, na której jesteśmy jako członkowie zboru, prawda? I jesteśmy blisko siebie, tak jak teraz, prawda? Jesteśmy blisko siebie. Ale zobaczcie, że każdy z nas może mieć jakiś cel. I często te cele są priorytetami w życiu chrześcijańskim. A więc na przykład, jest ktoś, kto uważa, że najważniejsze to jest uzdrowienie. Jeżeli będziemy uzdrawiać ludzi, jeżeli będziemy modlić się uzdrowienia i ludzie będą tego doświadczać, to oni zaczną szukać Boga i tak dalej. I jak gdyby my stawiamy, jeździmy na konferencje uzdrowienia, jeździmy na różne rzeczy, chcemy tego doświadczyć, to jest złe? Nie, to nie jest złe. Ale to może stać się celem samym w sobie. To może stać się celem do tego, że ja szukam w Bogu jedynie uzdrowienia. Druga sprawa. Następny i drugi człowiek na przykład może powiedzieć jedno. Nie, wiesz, ja się naoglądałem, jak ludzie są zniewoleni i ludzie potrzebują uwolnienia. Od nałogów, od grzechu, od demonów, oni potrzebują uwolnienia. A więc ja zaczynam szukać konferencji, które o tym mówią. Ja zaczynam stawiać sobie priorytet, cel i tak dalej. I teraz mamy dalej. Trud inni jeszcze mówi, nie, dary ducha są najważniejsze. My powinniśmy modlić się językami, my powinniśmy prorokować i tak dalej. I więc stawia sobie cel. Następny, szczęście, hedonizm. Chrześcijanin powinien być szczęśliwy. Halleluja! A nie? Kochani, pokażcie mi chrześcijanina, który nie jest szczęśliwy. Przecież jest napisane, że co? Moim szczęściem jest blisko Boga. Prawda? Ale możemy też jako priorytet zrobić coś takiego, że wszystko mi się należy. I cały zbór teraz powinien mnie hołdować. Cały zbór powinien, jeżeli widzi, że ja mam na przykład taką słabość do tego, że lubię być chwalony, lubię takie, to teraz od wszystkich tego wymagam. Więc ja chcę szczęścia. Inni mówią, powinna być radość w Kościele. Jak ja widzę smutnego chrześcijanina, coś jest nie tak. Kochani, jesteśmy ludźmi. Jednego dnia mogę się cieszyć i się śmiać i skakać, a drugiego dnia mogę tu siedzieć albo klęczeć i mogę płakać. Czy to zmienia postawę mojego serca przed Bogiem? Nie. Ale może stać się to priorytetem. Chwała. Dzisiaj powstają kościoły chwały. A więc tak, że Kościół ma tętnić hałasem, potężnymi jakimiś rzeczami, zagłuszamy wszystko, smutki, inne rzeczy i tak powinno to być. I niektórzy mówią, dobra, będę teraz szukał chwały, bo to jest celem mojego życia. Albo też ewangelizacja. Wychodzę na ulicę. Dlaczego Kościół nie wychodzi na ulicę? Ja wychodzę ze swoją grupą. Dlaczego Kościół nie wychodzi? I zaczynam oskarżać ludzi, bo cel mój nadrzędny jest ewangelizacja. A więc są takie rzeczy, i powiem wam taką jedną rzecz, że Bóg jest niby nadrzędny, ale tak naprawdę to właśnie nadrzędne rzeczy są te, które nas jak gdyby chcą kierować, chcą nas prowadzić. I teraz zobaczcie, co to daje nam jako członkom zboru? Czy my zbliżamy się do siebie? Czy to nas zbliża? Słuchajcie, tamten miałem pierwszy narysowany, on jest ważny. Wiecie, my idziemy własnym celem, ale nie zbliżamy się do siebie nawzajem. To dzieli Kościół. To te nasze myśli, priorytety czasami dzielą nas. Uznajemy, że mój cel jest ważniejszy niż radość. Bo ewangelizacja jest ważniejsza niż radość, tak? Zależy. Ale gdybyśmy zobaczyli ten drugi rysunek, on jest ujęty tak samo, tylko że w formie trójkąta, wiecie? I teraz co się dzieje? Te wszystkie rzeczy, uzdrowienie, uwolnienie, dary, szczęście, radość, chwała, ewangelizacja, czy one są ważne? Ważne w życiu Kościoła. Kościół bez nich by nie istniał, tak naprawdę. Ale jeżeli jest ten trójkąt, wiecie, to jest kwestia, że wszyscy patrzymy, że najważniejszy jest Bóg. On jest najważniejszy, a więc wszystko, cokolwiek chcę robić, robię dla Niego, a nie dla siebie i szukam Niego, a nie szukam własnego celu. Natomiast, jeżeli na przykład mam pragnienie, ale Bóg jest celem nadrzędnym, prawda? To zobaczcie, że te wszystkie linie będą co? Coraz bliżej siebie. Co to oznacza? Co to oznacza? Głośno, bo jestem głuchy. Kochani, wiecie, co jest najważniejsze w Kościele? To, że my jesteśmy blisko siebie. I im bardziej się zbliżamy do Boga, tym bardziej zbliżamy się do siebie. Im bardziej zbliżamy się do Boga, tym powinniśmy zbliżać się do siebie. Nie się oddalać. Nie powiedzieć, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się taka nauczanie. Nie podoba mi się to, bo to właśnie o nas oddziela. Wiecie, to, że każdy szuka Boga, ale nie jesteśmy blisko siebie jako Kościół razem. Nie troszczę się o was. Z tego cyklu. Ja troszczę się o swój cel, ale nie troszczę się o was. Ale kiedy patrzymy na Boga i zaczynamy zbliżać się, to zbliżamy się nie tylko do Boga, bo im bliżej, wiecie, ta linia będzie podchodziła do góry, to tu będzie się zawężać, prawda? A więc będziemy się blisko siebie, coraz ciaśniej. A więc na przykład będzie Andrzej miał problemy, to co? To jak ja będę patrzył na Andrzeja problem? Jeżeli w ten sposób spojrzę, to co? To mi Andrzeja problem nie obchodzi. Ale jeżeli byłby to właśnie ten drugi rysuneczek, przykład, że go nie ma, to byście zobaczyli to co? To Andrzeja problem wpływa na mnie. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że jeżeli jeden członek cierpi,
cierpi całe ciało.
I wtedy co ja robię?
Modlę się,
noszę go w sercu. Noszę go jako brata umiłowanego. Noszę go w sercu. Nie zgadzam się z krzywdą w jego życiu. nie chce się godzić. Tak jak Bóg nie chciał się godzić na to, żeby Izrael ciągle był w niewoli. I tak samo ja nie chcę, żeby na przykład mój brat cierpiał. I wiecie, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz dobrze zrozumieli. To nie chodzi o to, że ja się nie zgadzam i Andrzejowi się polepszy. Tu nie chodzi o to. Ale wiecie, co wyzwala to? Ta moja niezgoda co do tego, że gdyby Andrzej, przepraszam Andrzejku, nie? Gdyby cierpiał Andrzej, wiecie, co to oznacza? To oznacza, że moje kolana się zegną przed Panem. To oznacza, że ja będę o Niego dzień i noc się modlił. To oznacza, że ja właśnie im bardziej ja kocham Boga, im bardziej się zbliżam, to tym bardziej mnie to porusza, moje serce porusza. Rozumiecie, czym jest miłość braterska? Rozumiecie, to są prawdziwe cele? To wszystko jest ważne, kochani. Uzdrowienie, uwolnienie, dary ducha. To są rzeczy niezbędne dla Kościoła. Po to Bóg dał to dla Kościoła, żeby Kościół się rozwijał, żeby Kościół właśnie był pełen mocy, pełen chwały. Ta różnorodność Kościoła, żeby była. Po to dał to Bóg. Ale celem, naszym celem jako Kościoła jest Bóg. Jest Bóg. On jest najważniejszy. A cały priorytet musi być podporządkowany. Cel cały podporządkowany komu? Nie nam, Bogu. Bogu. Wtedy nie rozjedziemy się. Wtedy Kościół się ścieśnia. Wtedy Kościół się miłuje. Wtedy jak... Wiecie, czego dzisiaj świat szuka? Powiem wam jedno. Świat dzisiaj szuka dla siebie tak zwanych ludzi przebojowych. I Kościół myśli, że jak da przebojowych ludzi, to Kościół się pomnoży. Tak. Na początku tak. Na początku tak. Zobaczcie, kościoły jak będą w Warszawie, Krakowie, czy gdzieś powstawać taki, wiecie, dobry zespół, dobre rzeczy, one będą szybko się pomnażać. Ale dajcie im 10 lat. Kiedy ludzie będą się stykali z problemami, z różnymi rzeczami na co dzień, zobaczycie wtedy, czy to działa, czy to funkcjonuje. Już tyle naoglądałem się wiele rzeczy przez te 20 kilka lat. Chociaż mówię, to jest niewiele, 20 kilka lat, niewiele. Ale naoglądałem się różne rzeczy. I widziałem po prostu to, co nas oddziela od Boga. To jest to, że stawiam sobie cele, one są dla mnie priorytetami. I same w sobie powinny działać, powinny funkcjonować. One będą dopiero funkcjonować, kiedy one będą miały cel nadrzędny. Kiedy Bóg będzie celem nadrzędnym. Oczywiście każdy powie, no dobrze, ja szukam uchwały, ale to ze względu na Pana. Tak, ale to jest tylko to, dla Ciebie. A my wszyscy musimy być jako Kościół zjednoczeni. I dlatego Bóg mówi takie coś, ja to zrobię. Ja się tego napatrzyłem, ja już to widziałem. Dalej, co mówi? Napatrzyłem, co? A więc Bóg widzi. Amen? Bóg widzi. Co Bóg widzi? Wszystko widzi. Tak więc nic nie ukryjemy, nic nam się uda, nic nie schowamy. Bóg wszystko widzi. Amen? Później co mówi? I? No. I Bóg co? Wszystko? Biblia mówi, że z każdego nieużytecznego słowa zdacie sprawę, tak? A więc wszystko, każde słowo, które wypowiadamy, ja tu przed wami się też oskarżam w tym momencie, zdamy przed Bogiem sprawę. Za każde nieużyteczne słowo. Za każdą rzecz. Za każde kłamstwo, za każde poniżanie, za każde różne rzeczy, które słyszymy albo wypowiadamy, będzie to przed Bogiem postawione. Bóg słyszy. I wiecie, czy oni się modlili i wzywali Boga? Być może. Ale oni też narzekali na swoją niedolę. Oni cierpieli i Bóg to słyszy. Kochani, czy myślimy, że Bóg widzi nasze cierpienie? Słyszy to. Czy Bóg słyszy, kiedy ja cierpię? Kiedy ja żalę się przed Nim, kiedy ja wyrzucam ten żal ze swojego serca, cierpienia, bólu albo czegoś, albo niemożliwości jakiejś. Czy myślicie, że Bóg tego nie słyszy? Słyszy. On słyszy każde słowo. Każdy płacz, każdy szept. On wszystko, taka piosenka jest fajna, u nas często ją śpiewają, młodzież śpiewa, że On słyszy każdy płacz, każdy szept. Wszystko słyszy. Wie, kim jestem. Wie. A więc On słyszy. I mało tego. I trzecia rzecz jeszcze on powiedział. I znam. A więc napatrzyłem się, usłyszałem i znam. I dokładnie wiem, jak Ci pomóc. I dokładnie wiem, jak Tobie pomóc. Powiem Wam tak. Ja nie mam zielonego pojęcia nieraz, jak pomóc komuś. Nie mam. Absolutnie. Wiem, że mój Pan może. Ale co z tego, że ja wiem, że mój Pan może? Wyobraźcie sobie, że cierpicie na... Oby nie. Ale na jedyną chorobę, jaka jest na świecie, jesteście jedynym przypadkiem. Ale naprzeciwko was mieszka sąsiad, który jest specjalistą od tego akurat przypadku. Co wam da, albo co mi pomoże sama wiadomość, że ja mam takiego sąsiada? Czy ja jestem uzdrowiony? Ze względu na to, że mam sąsiada, który specjalizuje się w tej cudownej medycynie, w tej cudownej rzeczy, czy sama ta wiadomość mnie uleczy? Co może mnie uleczyć? Co muszę zrobić? Ciekawe, nie? Muszę do niego co? Pójść, muszę zapukać. I co muszę powiedzieć? No dobra, przyszedłem. Jestem zdrowy, tak? No dobrze, no słuchajcie, idźmy w tym kierunku. Przyszedłem do lekarza i co? Usiadłem, on siadł naprzeciwko mnie, popatrzyliśmy sobie w oczy i doznałem uzdrowienia.
Poprosić o pomoc.
Poprosić o pomoc. Ale co przede wszystkim? No dobrze, okej. Pomocy potrzebuję. A on co?
Money.
Nie, zobaczcie. Co musisz powiedzieć? Musisz powiedzieć, o co chodzi. Wiecie, my czasami się zdajemy, że chcemy pewne rzeczy nie wyrzucać ze swojego serca, wiecie, bo Bóg wie, po co ja mam to wyznawać. Wiecie, komu jest potrzebne wyznanie? Bogu?
Nam.
Nam jest potrzebne wyznanie. I naród Izraela, on cierpiał, on po prostu był bez celu, bo był niewolnikiem. Jeżeli jesteśmy w niewoli, nie ma jakim, jeden cel, to możemy co? Walczyć o wyzwolenie, prawda? Ale jak wyzwolić? Jeżeli nie mam wyzwoliciela, to jak mam się wyzwolić? Czy ja mam siłę na to, żeby przeciwstawić się? Wiecie, kiedyś oglądałem, bardzo mnie historia interesuje i często oglądałem takie różne filmiki z II wojny światowej, zwłaszcza o obozach zagłady, zwłaszcza o gułagach albo innych rzeczach. I powiem wam, byłem przerażony i zdziwiony jednocześnie. Wiecie dlaczego? Że na przykład około 10 tysięcy ludzi prowadzi chyba 16 żołnierzy. Prawie 10 tysięcy ludzi prowadziło na rzeź. I ci ludzie szli bezwolnie. Ja mówię, dlaczego się nie przeciwstawili? Ja bym tam był, to bym łamał tą sprawę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że człowiek chce żyć. Bo się boi o życie. A Pan Jezus to powiedział, pamiętacie? Że kto będzie, co? Zabiegał o swoje życie, to co?
To jest straci.
To jest straci. Dla mnie, wiecie, ciągle mi się pojawia ten obraz, ilu było apostołów pod krzyżem w czasie śmierci Jezusa? Jeden, nie? A zgadnijcie, ilu apostołów umarło śmiercią naturalną? Który?
Ja.
Czy ten, który był pod krzyżem?
Tak.
Rozumiecie coś? Widzicie jakąś taką dziwną zależność? Widzicie? Tamci, którzy obiecali, że... A zwłaszcza Piotr, ja życie za ciebie położę. Nie było go pod krzyżem. Inni apostołowie się rozpieszli, nie było ich. A przecież Pan Jezus te słowa mówił im dużo, dużo wcześniej. Nic nie widzieli o tym? I tylko Jan był krzyżem. I tylko Jan dożył starości. Tylko Jan, można powiedzieć, umarł śmiercią naturalną. Jego życie zostało zachowane. Dla mnie to jest niesamowite, wiecie? Że celem jest szukanie Boga. Celem nie są hasła. Wiecie o tym? Że celem chrześcijańskim nie są hasła. Nie to, co ty wyznajesz, nie to, jaki ty jesteś, nie to, jakie ty byś chciał rzeczy robić, nie to, jak powinni inni robić to wszystko, jak ty chcesz ustawić to wszystko, to nie ma żadnego znaczenia, to są tylko hasła. Ale to, kim ja jestem naprawdę, zweryfikuje życie, zweryfikuje czas. I Bóg mówi o tym, że co? Napatrzyłem się, słyszałem i znam. Wiecie, Izrael, oni często zachowywali się później, kiedy ich wyprowadził, jakby w ogóle te trzy zasady, a więc, że Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko słyszy i Bóg wszystko wie, jakby w ogóle ich nie dotyczyły. Czy my jako chrześcijanie czasami się też tak nie zachowujemy?
Niestety tak.
Niestety tak. Ale to znaczy, że jesteśmy potępieni? Niestety nie. Dlaczego? Bo powiem wam taką jedną rzecz, że nawet możesz się znaleźć w najgorszej sytuacji swojego życia. To Bóg, czy Bóg traci nad tobą kontrolę? Wiecie, Bóg jest bardzo cierpliwy. My mamy problem, że mamy ciągle czas nas goni. Ciągle nas goni czas. ale Bóg jest taki cierpliwy i On czeka, że ten Arek jutro przyjdzie do Niego. To znaczy, wiecie, Bóg zna tego, ale wiecie, to daje mi czas. Może jutro, może pojutrze, może się podniesie. Ja chcę Go podnieść, bo chcę Cię podnieść, bo chcę Ci dać to, co jest najwspanialsze, to, co jest najcudowniejsze, wolność. I On dla narodu Izraela przeznaczył tą wolność. Chcę Ci dać tą wolność. Ja to wszystko widzę. Ja to wszystko wiem. Nie myśl sobie, że jeżeli cierpisz, a nic się nie dzieje, to że ja już nie wiem o tym. Że ja zasłoniłem się jakąś tarczą i Ciebie nie widzę i Ciebie nie słyszę. Wszystko wiem. Kwestią jest tylko, co Ty z tym zrobisz. Czy pójdziesz tak jak do tego lekarza, czy usiądziesz i powiesz, doktorze, cierpię na to, na to, na to, na to. I mówię mu, co mnie boli. Pozwalam się zbadać. Powiem wam jedną rzecz. Ja nie cierpię badań lekarskich. Wiecie? Ostatnio dostałem jakieś na... Jak to się nazywa? Gastroskopie. Znaczy już dostałem kilka razy, ani razu nie było. Ale wiecie dlaczego? Bo mnie to przeraża. Później tam jakieś inne jeszcze badanie, które jeszcze bardziej mnie przeraża. Nie lubię być badany. Bo wiecie dlaczego? Bo z czym mi się to kojarzy? Akurat te rodzaje badań, z czym mi się kojarzą? Z bólem. Albo z czymś takim niezmiernie takim przykrym. Nieprzyjemnym. I ja nie chcę tego. Z natury jako człowiek nie chcę tego. Nie chcę. Wiecie, kiedy lekarz badał mi dłoń, bo jak byłem tu, bo znowu mi się odnowiła sprawa z łokciem tenisisty, i wiecie, i on mi naciska, jakby w ogóle był bezduszny. Ja krzyczę, bo ból mam niesamowity, nie? O, mówię tutaj, wiecie, ale jak to, wiecie, tu w końcu trafił takie miejsce, że po prostu myślałem, że aż zemdleję. I on mówi, aha, wiem o co chodzi. Wiecie, czasami bardzo boli, jak się coś naciśnie i mi się nie podoba to. Ale lekarz przynajmniej wie o co chodzi. I może postawić po pierwsze trafną diagnozę, a po drugie może dać odpowiednie środki, odpowiednie leczenie. Prawda? A więc zobaczcie, że on mówi, słuchajcie, ja mam dla was najlepsze rzeczy. Bóg ma dla was najlepsze, ale pozwól mi się zbadać. Pozwól, że ja ześlę ducha, który, jak jest napisane, bada nie tylko głębokości ludzkiej, wszystko, ale i nawet głębokości Boże. A więc on prześwituje twoje serce i co dokopi się do tego miejsca, gdzie są największe, że tak powiem, zarazek. Wiecie? Nieprzebaczenie, gniew. Powiem wam, to są jedne z najgorszych rzeczy, bo im bardziej się kogoś kocha, to później jak ta osoba mu nawywija, to najbardziej ją nienawidzi. Wiecie? Już po prostu zobaczyłem to, że jeżeli ktoś bardzo kogoś kocha, a później mówię, dwaj najlepsi przyjaciele, jak się pokłócą, to na amen. To już nie ma litości. To nie jest już zwykły gniew, to nie jest zwykłe coś. My czy czujemy się zawiedzeni, czujemy się zdradzeni, czujemy się w różny sposób i nie jesteśmy w stanie nawet przebaczyć. Mimo, że jesteśmy chrześcijanami. Dzisiaj rano miałem rozmowę. Pojechałem akurat po gitarę i spotkałem się z kimś właśnie z wierzącym człowiekiem i właśnie rozmawialiśmy na ten temat. I on ma już od wielu lat urazę do pewnego człowieka. Wiecie, nie potrafi sobie z tym poradzić. I mało tego, usprawiedliwia na wszystkie możliwe sposoby. Na wszystkie możliwe sposoby usprawiedliwia, aby tylko pokazać, że on nie jest winien, a jeżeli to robi, to ma właściwe do tego żądania albo ten. I żyje taki człowiek w takim bólu nieprzebaczeniu. I później, wiecie, na początku się nie podchodzi do wieczerzy. No bo się nie chce być hipokrytą. Ale po pewnym czasie to jest tak już zasłonięte, że już nie ma znaczenia. Wychodzisz i dalej nienawidzisz, i robisz, i dalej nienawidzisz, robisz, i tak dalej. I to jest właśnie ten problem, który stwarza właśnie z tamtego rysunku, że nie zbliżamy się do siebie. Ani mąż z żoną, ani my jako bracia. Bo ja robię to i ja robię swoje. Niech inni mi dadzą spokój. Nie, kochani, Bóg chciał, żeby naród Izraela był ściśle ze sobą powiązany. Zobaczcie, że oni nawet dostali, że oni nie mogli wychodzić za inne narody. Tak samo i Izraelici nie mieli brać sobie żon z innych narodów, prawda? Bóg chciał, żeby właśnie ten naród był zacieśniony, żeby był blisko siebie. Ale ludzka natura zrobiła coś innego. A więc, kochani, to jest ten cel, jaki stawiamy. Więc co jest naszym celem, jeżeli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa? Co jest naszym celem? Chrystus. Amen. Chrystus. Czy
do tego celu brniemy i w jaki sposób możemy, mówię, osiągnąć ten cel? W jaki sposób?
Poprzez miłość.
Poprzez miłość, taką naprawdę czystą, jak Bóg mówi. Napatrzyłem się. A więc jest jedna rzecz. Widzę to, porusza to moje serce, porusza to moje wnętrze, porusza to moje emocje, nie zgadza się. Nastawiam się na słuchanie. A więc ja chcę słyszeć, na przykład ja chcę mieć relację z Andrzejem. Jak już mówimy o tej sytuacji cały czas, ja chcę mieć z nim relację, a więc co? Będę chciał z nim rozmawiać. Będę chciał się dowiedzieć. Będę chciał nie po to, żeby, wiesz, Andrzej, wiesz, zacznę dreptać tak nóżkami, powiem, wiesz, nie mogę się doczekać, kiedy stąd teraz wyjdę i opowiem o twoim przypadku wszystkim dookoła. Przepraszam, mogę powiedzieć anegdotę? Nie godzi się, może. Ale powiem wam taką jedną. Może ją opowiadałem. Że pewnego razu spotkało się trzech pastorów. Od jakiegoś czasu zaprzyjaźnili się, często się spotykali i zaprzyjaźnili się razem. No i któregoś razu w golfa grali i po tym turnieju całym golfowym usiedli sobie w restauracji. I w końcu jeden, wiecie, taki smutny był. W końcu nie wytrzymał, mówił: słuchajcie, nie mogę udawać więcej przed wami. Muszę wam coś powiedzieć. Mam problem z alkoholem. No i oni go słuchają. On mówi: nie radzę sobie z tym. On się zaczął się stres, nie radzę sobie. A drugi, wiecie, taki, który nie wiedział, co ze sobą zrobić, mówi: słuchajcie, jak już tak szczerze rozmawiamy, jesteśmy przyjaciółmi, powiem wam, mam problem z kobietami. Mam problem z pornografią. A trzeci, wiecie, siedzi i nerwowo przybierał właśnie nóżkami, nie? I mówi: słuchajcie, ja też mam problem i nie mogę się doczekać, kiedy stąd wyjdę. Mam problem z podcastem. I nie mogę się doczekać, kiedy już wyjdę i kiedy o wszystkim opowiem. A więc zobaczcie, że czasami jest coś takiego, że trudno nam jest ludziom zaufać. Bym teraz was spytał, czy macie w zborze przyjaciela albo kogoś tak bliskiego, że jesteś w stanie albo o wszystkim opowiedzieć, o wszystkim od A do Z. I zapadła taka dziwna cisza. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy jesteś w stanie powiedzieć komuś o wszystkich rzeczach ze swojego życia? Wiecie, nie takich, które chcesz powiedzieć, tylko takich, które chcesz ukryć. Żeby nikt nie wiedział. Czy takie rzeczy jesteś w stanie powiedzieć? Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to pokazuje, jak naprawdę funkcjonujemy. Że boimy się niektórych rzeczy. Słowo Boże mówi, że jeżeli zbliżamy się do światła, to zobaczcie, co się dzieje, to wszystko wychodzi, Pan Jezus to powiedział, to wszystko wychodzi na jaw, prawda? A dlaczego się trzymamy z dala od światła? Bo nie chcemy, żeby to wyszło. A więc moim celem jest ciągle podporządkowywać się Panu Jezusowi Chrystusowi, podporządkowywać się Bogu. To są najważniejsze cele Kościoła. To jest najważniejszy cel naszego życia. Kochani, jeżeli osiągniemy ten cel, to osiągniemy nagrodę. Amen?
Amen.
Jaką chcesz nagrodę dostać? Każdy mówi: zbawiony. Zbawiony będzie każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Ale też jeszcze Biblia mówi o nagrodzie. Mówi też o nagrodzie i mówi też o czym? Ostatnio usłyszałem też to, że tak, będzie zbawiony, ale jak przez ogień. A więc coś będzie nie tak. Zbawienie zachowasz, ale czegoś doświadczysz, prawda? A tutaj dostanę nagrodę. Tak więc, kochani, chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. Powiem wam tak, nie chciałem przygotowywać nie wiadomo czego. Chciałem się podzielić tym, co jest naprawdę w moim sercu. Dlatego, że to są rzeczy bardzo ważne. Kochajmy Pana Jezusa Chrystusa. Mówimy o Nim, mówimy, że należymy do Niego, a czasami takie drobnostki nas po prostu oddzielają. Jestem tak ustawiony na swój kierunek, wiecie, że nie jestem w stanie w ogóle na coś innego spojrzeć. Nie, ja mam patrzeć na Jezusa Chrystusa. Ty masz patrzeć na Jezusa Chrystusa. Ty masz patrzeć na swojego Pana. Ty masz patrzeć, jak On się zachowywał, a więc ja chcę Go naśladować, prawda? A nie naśladuję Go tylko w jednym, że Pan Jezus chodzi uzdrawiał. Dobra, ja chcę kłaść ręce i uzdrawiać, ale Pan Jezus miłował. Ale Pan Jezus swoje życie poświęcił. Na to już nie patrzę. Nie? Tak więc, kochani, zachęcam Was z całego serca. Siebie zachęcam. Powiem Wam jedną rzecz. Chyba największe problemy to mają ci, którzy głoszą. Wiecie dlaczego nieraz? Ktoś mówi, że jeżeli głosi, to głosi ze swojego serca, bo to dotyczy bardzo jego. I to są rzeczy, że wiecie, ja naoglądałem się tego, tak jak Pan mówi, naoglądałem się tych rzeczy. Naoglądałem się, jak po prostu ludzie w zborach żyją z dala od siebie, tylko dlatego, że nie są w stanie się skomunikować ze sobą. Nie są w stanie po prostu podać sobie ręki. Nie są w stanie. I żyją obok siebie. Nie są. Kościół, Biblia mówi, że rozwojony sam w sobie, znaczy Kościół, Królestwo rozwojone samo w sobie nie ostanie się. Tak samo Kościół się nie ostanie, jeżeli będzie podzielony. Zachęca nas to do jedności. A więc, kochani, jeżeli cokolwiek chcemy, jakiekolwiek cele sobie chcesz w życiu stawiać, to zobacz, czy najważniejszym tego kierunkiem jest Bóg. Czy po prostu moje własne pragnienie. Dlaczego chcę uzdrawiać? Po co? Po co chcę mieć dar uzdrawiania? Jak myślicie? Gdybym zapytał, Dorotko, jaki chcesz mieć dar? I jaki chcesz mieć dar od Pana Jezusa? Uzdrawiania, uwalniania, prorokowania. Jaki? Ja ci go nie wiem. Od razu zaznaczę. Jaki chcesz?
Mądrość.
I teraz pytanie. Po co?
No po to, żeby go wykorzystać.
Po to, żeby ludzie na przykład cię chwalili. Jaka Dorotka jest najmądrzejsza z nas wszystkich? Nie. Zrozumcie, o co mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, żeby pewne rzeczy pokazać. Co jest priorytetem dla ciebie, jeżeli chodzi o to, czego pragniesz od Boga? Ku czemu to ma służyć? Żeby wszyscy teraz pamiętajcie, od dzisiaj mówcie, Dorotko, jesteś najmądrzejsza, najwspanialsza. Wow! Normalnie, z każdą sprawą biegniemy do ciebie. Po co chcesz mądrości? Czyż nie po to, wiecie, Mojżesz, Salomon, pamiętacie, kiedy prosił? Co prosił? O co prosił Boga? Bóg powiedział, dam ci wszystko. Proś mi, o co chcesz. A co poprosił? Dlaczego? Ale po co?
Żeby rządzić i...
Wiecie, Salomon sprecyzował dokładnie to, o co Boga prosi. Chce być mądry po co? I on powiedział po co. Żeby umiał ten lud prowadzić, skoro mi dałeś go. Żeby umiał go prowadzić. Po co mi jest mądrość potrzebna? Po to, żeby właściwie mógł rozpoznać sprawy i mógł je nie dla własnej przyjemności i dla własnego, ale po prostu, żebym to mógł zrobić. Po co mi jest potrzebny dar uzdrawiania? Po co? Po to, żebym robił ogromne te, wiecie, zloty i pokazywał siebie i żeby zamiast Jezusa Chrystusa moje nazwisko wszyscy znali. Żeby wszyscy mnie podziwiali. Po co chcesz dar? Po co chcesz dar uwalniania? Po co chcesz dar prorokowania? Żeby wszystkim mówić, Bóg cię kocha, aleluja. To jest najwspanialsze proroctwo na ziemi. Po co chcesz mieć dar prorokowania? Rozumiecie, o co chodzi? A więc cele, my musimy ten cel sprecyzować konkretnie. Chcę być mądry, żeby co? Żeby umieć funkcjonować w Kościele, żeby umieć zachęcać ludzi, żeby umieć im poradzić coś, żeby oni stanęli po prostu nie w takim miejscu, jak ja uważam, że jest dobre dla nich, ale żeby po prostu pomóc im odnaleźć tę drogę z powrotem do Boga. Jeżeli chcę mieć dar uzdrawiania, dlaczego? Bo nie mogę patrzeć na krzywdę im. Nie mogę patrzeć i wiem, że Pan chce ich uzdrowić i chce, żeby oni dostąpili uzdrowienia i żeby wychwalali imię Boże. Ja muszę wszystko sprecyzować, rozumiecie? Dlatego te cele, jeżeli są tak sprecyzowane, one będą szły w to można powiedzieć, w tym jednym kierunku. Ale jeżeli ja będę chciał być mądry po to, żeby błyszczeć tą mądrością, jeżeli ja będę chciał uzdrawiać po to, żeby być na ustach wszystkich, jeżeli ja chcę, żeby po prostu widzieli, jak ja jestem duchowy człowiek, to jest coś innego. To nie wtedy mnie nie zbliża do Boga. To tworzy mój własny cel. Dlatego chciałbym, kochani, abyśmy to dokładnie rozumieli. Jakie cele i jakie te priorytety, które stawiamy w swoim życiu, do czego mają nas prowadzić? Ku czemu mają nas prowadzić? I zachęcam, żebyście właśnie tworzyli to, że im bardziej będziecie zbliżać się do Boga, wiecie, Bóg, jak ktoś kiedyś fajnie powiedział, Bóg nie lubi indywidualizm. To znaczy, żebyśmy dobrze zrozumieli. On indywidualnie podchodzi do nas, ale po to dał Kościół. Po to dał wszystkie uzdolnienia i dary, zobaczcie, napisane są, żeby Kościół się budował. Po to jest to wszystko zrobione. To jest tak, jak jakbym, wiecie, uczynił z was jakąś grupę remontową, budowlaną, prawda? I powiedział tak, słuchajcie, jutro buduję budynek. Uzdalniam was. Będziesz murarzem, Andrzej będzie tynkarzem. Ja was uzdolnię. I nie dam wam żadnego narzędzia. Macie mi dom wybudować. Bóg się zatroszczył o wszystko w naszym życiu. Amen. Aby ten Kościół był budowany. I kochani, wierzę, że tak jest. Wierzę, że tak chcesz. I powiem wam taką rzecz. Chcę, byśmy się modlili. I tak samo i nie będę tutaj zapraszał was do modlitwy, ale oprócz jednej rzeczy, bo powiem wam jaką modlitwę jeszcze, pomodlimy się, zapomnieliśmy na początku to powiedzieć, dlatego że jest prośba też o modlitwę o Kamila. Paweł mi przekazał, żebyśmy się pomodlili, tak więc pomodlimy się też o niego. O funkcjonowanie, coś tam się dzieje niewłaściwego i potrzebuje modlitwy. Tak więc, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli te cele właściwe w naszym życiu, te priorytety, te pragnienia, które są, jeżeli chodzi o Boga, o Kościół, o społeczność, żebyśmy nie byli ludźmi po prostu, którzy tylko chcą brać, biorcami, ale żebyśmy byli tymi, którzy potrafią dawać. A jeżeli nie potrafię dawać, to niech Bóg nie uzdolni, żeby dawał. W każdej dziedzinie. I tu już nie ma znaczenia, jaka to dziedzina, czy finansowa, czy duchowa. Po prostu, żeby mógł być budowniczym w Kościele Jezusa Chrystusa. Budowniczym Kościoła Jezusa Chrystusa. I żebyśmy się o to pomodlili. I czy w ogóle jest ktoś, kogo to w jakiś sposób porusza? To słowo, które mówiłem. Porusza was?
Tam.
Nie, powiem wam szczerze, bardzo. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedyś na to nie patrzyłem. I to doprowadziło do upadku w moim życiu. W sensie, wiecie, takich potknięć, można tak powiedzieć. Czasami się, wiecie, jak po służbie mamy labirynt, to tak czasami walnę w jakąś ścianę moich decyzji. I nie wiem później, co z tym wszystkim zrobić. A więc chcę budować Kościół. Chcę, żeby Kościół był o takim, jakim czytamy, że bramy piekielne go nie przemogą. Bo mówimy to, wyznajemy to, nie, a baty dostajemy takie z każdej strony, że aż szok, nie? Kochani, tak więc stańmy, pomódlmy się o to, dobrze? Oddajmy to Bogu, żeby Duch Święty przyszedł, żeby nas ukierunkował. Halleluja.